racje plus negacje w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Piotr Nisztor, autor książki Jak rozpętałem aferę taśmową, i Cezary Gmyz, Tygodnik do Rzeczy. Obaj panowie dziennikarzami śledczymi są. Chciałem teraz zapytać was, jak to się stało, że się nic nie stało?
Tak, znaczy ja może wrócę do tego wątku, który poruszyłem przed przerwą, bo nie wymieniłem tego nazwiska, a mianowicie tym nazwiskiem jest były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Krzysztof Mondaryk, który najpierw był szefem delegatury UOP w Białymstoku, potem też sprawował intratne funkcje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a następnie wylądował w biznesie, czyli pracował dla Polkomtelu, ile dobrze pamiętam, z tego Polkomtelu, czy dla ERY, przepraszam, i z tej firmy wziął sutą odprawę, a następnie został szefem największej służby specjalnej w Polsce. Po tym, jak popadł w niełaskę u Donalda Tuska, też nie wyleciał ze służby zupełnie, bo w tej chwili stoi na czele Narodowego Centrum Kryptografii. Jestem przekonany, że jeżeli zmieni się władza, to on znowu miękko wyląduje w którejś ze spółek albo jednego z największych polskich biznesmenów, albo spółek Skarbu Państwa. I to, że Mondaryk z prywatnego biznesu wrócił z powrotem do służb, to był bardzo zły sygnał dla wielu oficerów służb specjalnych, którzy uważają, że w takim razie, no skoro szef może, to i my możemy. I że te kontakty między biznesem a służbami, one nie są naganne. I podobne rzeczy niestety zdarzają się również w innych służbach, no bo nie tak dawno, parę miesięcy temu, z pracy w delegaturze wrocławskiej Centralnego Biura Antykorupcyjnego stracił szef tamtejszej delegatury, jego przeniesiono do Szczecina, a odbyło się to po tym, kiedy napisałem, że on pojawił się na spotkaniu miejscowego klubu biznesowego, z którego to pewnie połowa tych biznesmenów była przedmiotem operacyjnego zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I tego typu rzeczy, one są skandaliczne.
Bo... Tylko Czarek, tu trzeba jedną rzecz jakby moim zdaniem dodać, że jeśli taki funkcjonariusz służb odchodzi ze służby i idzie do firmy państwowej, to ja uważam, że to jest okej. To znaczy taka sytuacja mimo wszystko jest do zaakceptowania. Zresztą takie standardy są na świecie, w państwach jednak dużo bardziej rozwiniętych niż Polska, że funkcjonariusze służb wykorzystują tą swoją wiedzę, dopóki ona nie wygaśnie i będzie jeszcze może stanowić jakieś niebezpieczeństwo, właśnie pracując dla spółek państwowych.
Więc, nie zawsze, bo taką jedną z większych światowych firm wywiadowych, prywatną firmą jest Stratford, gdzie trafia bardzo dużo oficerów amerykańskich służb specjalnych. Zresztą jest to już w tej chwili organizacja globalna, ale nie jest ona państwowa, jest to spółka prywatna, czy słynna już nieistniejąca firma, istniejąca pod inną nazwą, czyli firma szkoląca najemników Blackwater.
Tylko ja wolę, żeby szefem bezpieczeństwa Orlenu czy KGHM-u był były szef służby naszej ABW, czy służby kontrwywiadu wojskowego. Niż jakiś przypadkowy człowiek, bo mimo wszystko jednak...
Czyli jeżeli mamy do czynienia z ewidentnym konfliktem interesów, czyli że najpierw ktoś jako szef delegatury zajmuje się daną firmą, a następnie do tej firmy trafia, to istnieje podejrzenie, że wcześniej już pracował dla tej firmy i sobie mościł gniazdko za dużo, dużo lepsze pieniądze niż zarabia on.
Znaczy, no ja mimo wszystko jeszcze kończę, bo to jakby też nie jest pewnie tematem audycji, to jednak mimo wszystko w ten sposób patrząc, to byśmy musieli postawić tezę, że każdy oficer służb, który odchodzi, powinien odejść na emeryturę i zająć się hodowlą kwiatków w ogródku, więc jednak mimo wszystko uważam, że lepiej niech oni pozostaną w sferze państwowej, czyli spółek Skarbu Państwa, niż zostaną wystawieni na rynek
pod
prywatny.
Pod warunkiem, że nie będą się pracować w spółkach, którymi się zajmowali operacyjnie jako oficerowie służb.
Panowie, jak to się stało, że ta afera się rozeszła po kościach?
Ona się jeszcze nie rozeszła po kościach, ona, mam wrażenie, że może jeszcze wrócić w sytuacji napięcia politycznego, no może nie przy okazji kampanii samorządowej, chociaż i w tym wypadku niczego nie wykluczam, natomiast wcześniej czy później ta afera będzie musiała być przedmiotem badania Sejmowej Komisji Śledczej, dlatego że wniosek w tej sprawie został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeżeli upadnie w obecnym parlamencie, a niekoniecznie tak się musi stać, bo przykład głosowania nad uchyleniem immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu pokazuje, że zdarzają się niespodzianki również w tej materii w obecnym parlamencie. Natomiast nawet jeżeli nie ten Sejm, nie ten parlament podejmie decyzję o powołaniu komisji śledczej, to prawie jestem przekonany, że następny parlament to zrobi. I mają tego świadomość zarówno oficerowie służb specjalnych, jak i prokuratorzy zajmujący się tą sprawą.
Ja od samego początku uważam, że komisja śledcza jest takim ciałem, które jako jedyne dzisiaj może to wyjaśnić. A sam oczywiście jestem zainteresowany, bo wreszcie poznam nazwiska tych oficerów, którzy mnie inwigilowali. Poznam te działania, które były wobec mnie stosowane, a ich zakres i poziom był tak nieprawdopodobny, że oczywiście parę przykładów w książce podaję.
Jedno nazwisko to ci mogę podać.
Ja myślę, że tutaj ja też o różnych osobach, które brały w tym udział, słyszałem. Niestety problem polega na tym, że wiele tych działań, które były podejmowane, były robione trochę poza prawem. I myślę, że tutaj w momencie, kiedy ci funkcjonariusze nie zostaną wezwani na komisję śledczą, nie zaczną zeznawać w tym pod rygorem czy w tym trybie niejawnym, to pewnie niewiele się dowiemy, bo to śledztwo, które jest prowadzone w sprawie tak zwanej afery taśmowej, gdzie podejrzanym grozi do 2 lat więzienia za nielegalne nagrywanie, to jest taką trochę farsą i myślę, że jeśli w tej sytuacji mamy do czynienia z grupą czy grupami, które takimi nagraniami dysponują, to nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza nie powstała. Oczywiście, tak jak powiedział Czarek, pewnie będzie ciężko, żeby w tym Sejmie tacy śledczy zasiedli za stołem i zaczęli przesłuchiwać osoby, które wiedzą coś na ten temat, bądź bezpośrednio brały udział w tym całym procederze, ale jednak wierzę, że tak się stanie, bo jakbyśmy jednak spojrzeli w historię, to myślę, że tego typu afer, które tak doskonale pasują na komisję śledczą, nie było dawno, a te wnioski, które tylko... Ja w tej książce zwracam też uwagę na jedną rzecz, że już o komisji śledczej mówiło się od samego początku, tylko nikt do końca nie potrafił sformułować tematu prac tej komisji. I myślę, że tutaj...
We wniosku PiS-u ten temat został dość szczegółowo określony w uzasadnieniu.
Ale na samym początku był pewien problem i mnie na przykład zdziwiło, że nikt nie wykorzystał sytuacji, w której można było na przykład powołać komisję na podstawie nagrania rozmowy Andrzeja Parafianowicza ze Sławomirem Nowakiem do zbadania nacisków wywieranych na aparat skarbowy przez polityków czy przez urzędników rządu Donalda Tuska. I wtedy, patrząc na zakres, w którym stanowisko nadzorcy aparatu skarbowego sprawował Andrzej Parafianowicz, to by się okazało, że byłby to okres od początku rządów Platformy, obejmujący między innymi Amber Gold i parę jeszcze innych spraw.
Rafinerię Trzebinia i jeszcze parę.
Dokładnie. Dlatego myślę, że tutaj, jeśli ten zakres prac będzie sformułowany w sposób sensowny, to myślę, że będziemy mieli też do czynienia z możliwością zweryfikowania i sprawdzenia, czy rząd Donalda Tuska nie prowadził jeszcze innych nielegalnych działań, bądź kontrowersyjnych podczas swoich rządów.
Pisze pan, że afera wybuchła za wcześnie, że zgodnie z planem informacje o pierwszych taśmach Belka, Sienkiewicz i Parafianowicz-Nowak miały zostać upublicznione dopiero w poniedziałek, a wszystko wydało się w sobotę przed południem, bo nastąpił wyciek e-wydania.
To jest dość tajemnicza sprawa, która później była w jakiś sposób wyjaśniana przez e-kiosk, czyli spółkę, która jest kontrolowana przez właściciela Rzeczpospolitej Grzegorza Hajdarowicza. To był pierwszy chyba tego typu wyciek, nieautoryzowany i dziwny. I patrząc na pewne...
Nie do końca. Przypomnę ci, że Hajdarowicz z Grasiem w sprawie Trotylu spotykali się pod śmietnikiem i tutaj też jestem prawie przekonany, że informacja o tej publikacji trafiła wcześniej do rządu, dlatego że wątpię, żeby Grzegorz Hajdarowicz nie miał wiedzy, nie miał gotowych kolumn, bo to chodziło po prostu o całą publikację. Wiemy, że ma dość dużą skłonność do dzielenia się swoją wiedzą z swoim przyjacielem Pawłem Grasiem.
Ale w tym przypadku ile... To podzielenie się wiedzą z Pawłem Grasiem miało miejsce podczas osobistej rozmowy i jednak myślę, że Grzegorz Hajdarowicz chyba się trochę sparzył tym spotkaniem, to teraz oczywiście...
Myślę, że tym razem nie pojechał na to spotkanie, tak jak za poprzednim razem z Srebrnym Hammerem i nie spotykał się w miejscu, na które patrzy chyba z 5 kamer.
Tylko po prostu jego należący do niego firma spowodowała przedwczesny wyciek, który jak każdy z nas śledził, spowodował, że afera wybuchła w sobotę, że te wszystkie komentarze, mówiąc brzydko, przewaliły się przez weekend i Donald Tusk w poniedziałek, występując o tej godzinie 15, był już przygotowany, był zbriefowany, widział, jak wygląda podejście do tej afery różnych osób, no i mógł po prostu dużo bezpieczniej podejmować decyzje.
Ale pan trochę też próbuje oddać atmosferę, przynajmniej pisze pan, co tak naprawdę wtedy właśnie działo się. Trwa narada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastanawiają się, co zrobić, myślą, czy mają być dymisje, a jeśli tak, to kogo? Nie można wykluczyć, że rząd padnie, rzucił przez telefon, nie ukrywając emocji, jeden z moich znajomych związanych z Platformą, pisze pan.
No pewnie, jakbym podał nazwisko, to wiele osób by spadło z krzesła, ale tego zrobić nie mogę. Zresztą był to kontakt przez prepaid, bo już wtedy niektórzy bardzo mocno się obawiali tego, że ewentualny kontakt ze mną później może bardzo drogo kosztować. Ale prawda jest taka, że nerwowość, jaka zapanowała praktycznie od czwartku, a która apogeum miała w piątek, była tak nieprawdopodobna, że te informacje, które do mnie osobiście napływały, no wskazywały na to, że nikt nic nie wie, że dezorientacja w państwie była ogromna, a to tylko z perspektywy czasu dzisiaj wskazuje, że służby specjalne nie działają, bo jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której dziennikarze docierają do tak szokujących nagrań, a służby specjalne są bezradne, urzędnicy państwowi nie wiedzą, o co chodzi, no to jeszcze raz wspomnę klasyka Bartłomieja Sienkiewicza, że państwo istnieje tylko na papierze.
Postawmy kropkę teraz, ale wracamy do państwa dosłownie za chwilę.
Racje plus negacje w Radiu Plus.